26. Trwa Pan Jezusowi. Nie wiem, czy Wy jesteście tak samo zaskoczeni moją obecnością, jak ja, bo ja jestem. I nadal nie wiem, co ja tu robię, ale dwa razy się pytałem pastora, jak dzwonił do mnie, czy jest pewien, więc macie bardzo odważnego, że tak powiem, pastora. Jak wiecie, podobno premierowi i pastorowi się nie odmawia, więc uważajcie, z czym do Was pastor zadzwoni. Ale tak to chyba, że na poważnie, to no, zastanawiałem się, czy zgodzić się, bo myślę, że tutaj są, mamy dużo lepszych mówców, kaznodziei. Nigdy się takim nie czułem, ale ponieważ może jest taka jedna rzecz, która już od dłuższego czasu tak naprawdę paru lat chodzi po mojej głowie i stała się, można powiedzieć, częścią też mojej modlitwy, no to tak, mając taką nadzieję, że być może w ogóle chodzi o to, się zgodziłem. Ale też chciałbym, żebyśmy się pomodlili razem, dobrze? Żeby tak właśnie mogło być, żeby to nie było ode mnie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że nas tutaj zebrałeś, że jesteś tu obecny swoim Duchem Świętym, Panie. I proszę Cię, żeby to wszystko, co będzie powiedziane, Panie, było zgodne z Twoją wolą, żeby było na Twoją chwałę, ku pożytkowi, ku zbudowaniu, ku zachęcie, Panie Jezu, dla nas wszystkich. I żebyś Ty właśnie z tego sobie wziął chwałę. Amen. Zazwyczaj na takiej posłudze, w kazaniach, można powiedzieć, przyjmuje się taką, nie wiem, nazwać technikę, metodę analizy. Tak? Czyli bierze się pewien czy fragment, w którym jakby głębiej się zastanawiamy, co oznacza, albo być może jakiś temat z życia chrześcijańskiego, czy ogólnie z życia, tak? I szuka się, patrzy się, co na ten temat Boże Słowo mówi. Ja natomiast mam właśnie to, co mi tak po tej paru lat chodzi, to jest synteza. Czyli takie spojrzenie w miarę całościowe na to, co można powiedzieć Bóg czyni, oczywiście w kontekście człowieka. W związku z tym można byłoby jako temat tego rozważania dać, i tu podkreślę to słowo, skrócona historia ludzkości. No i jak to z tym tematem więcej czujecie i syntezą, to nie będzie krótkie, więc proszę Was o cierpliwość, ale będę starał się zrobić wszystko, żeby to była skrócona wersja, ale jakby mam taką nadzieję, że tak jak dla mnie to spojrzenie całościowe jakby pozwoli jeszcze bardziej zobaczyć niezwykłość Boga, też Jego miłość, Jego potęgę i Jego cudowny plan, który dla nas jako dla ludzi ma. Siłą rzeczy zacznę od początku, czyli jak to się mówi, od Adama i Ewy i nawet wcześniej. Zacznę od tego, co już tutaj swego czasu miałem okazję mówić, że Bóg jest miłością. To w ogóle jest, można powiedzieć, początkiem tej historii i każdej. Bóg jest miłością, która jest niezwykła, która jest niezmienna, która jest wieczna, trwała, która jest miłością też od niczego i nikogo niezależną, którą Bóg stale i ciągle wybiera na nowo. Miłość jest wyborem. I Bóg sprawia, że stale chce wybierać miłość. Z powodu miłości stworzył świat, bo kocha tworzyć, a jeszcze bardziej kocha swoje stworzenie, którym się opiekuje, którym się troszczy, które dogląda. I również szczególnie, można powiedzieć, troszczy się, opiekuje o to stworzenie, które mu dał życie, bo też życie jest tylko i wyłącznie w głowie, tylko dzięki niemu życie mamy i tylko On jest dawcą życia. Nie ma życia poza Nim. Można powiedzieć, w jakimś sensie na końcu tego dzieła stworzenia stworzył również nas ludzi. Na swój obraz i podobieństwo, czyli po to, żebyśmy i my kochali. Dlatego nas obdarzył wolnością i świadomością. Te dwie rzeczy są potrzebne do tego, żeby kochać, żeby móc wybierać miłość. I w zamyśle Bożym ta wzajemna miłość miała nas w sposób cudowny łączyć. Mieliśmy mieć najpiękniejszą, najbliższą relację miłosną. Mieliśmy cieszyć się swoją obecnością, tym, że jesteśmy razem i tym, że możemy różne dobre rzeczy razem robić. I tu przerwę po to, żeby jakby w tym obrazie, który rysuję, maluję, żebyśmy mogli patrzeć do Bożego Słowa, tak? Bo to jest najważniejsze. Będę starał się pokazywać fragmenty, których pewnie można by znaleźć więcej. Pewnie Wy moglibyście znaleźć też nawet takie lepsze, ale które jakby w jakiś sposób mają właśnie oddawać tą całość, którą próbujemy, którą ja tutaj próbuję zarysować. I najpierw możemy spojrzeć na pierwszego listu świętego Jana, 4 rozdziału 16 wersetu. I nas tych wersetów będzie trochę dużo, to ja będę pozwolę sobie czytać, jeżeli tutaj uda się je pokazywać w tym czasie szybkiego, można powiedzieć, przemieszczania się, to fajnie, a jak nie, no to proszę o skupione czytanie. W tym wersecie czytamy: a myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To jeden z wielu fragmentów, w którym jakby widzimy, że Bóg jest miłością. W Ewangelii Mateusza 6,26 czytamy natomiast: spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Tak, tu widzimy też tą troskę o stworzenie, o to, że Bóg naprawdę dba o te ptaszki, o te kwiaty, o te życie, które dał. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 4 wersecie czytamy: w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Życie jest w Bogu, zawsze było, będzie i bez niego tego życia nie ma. W Księdze Mojżeszowej w 1 rozdziale, 27 wersecie czytamy: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I kiedy Bóg nas stworzył, dał nam tylko jedno, jedyne przykazanie na tamten czas. I jak zawsze, wszystkie Boże przykazania mają służyć temu, żeby nas ochronić przed złem. Mają nas ustrzec przed złem. Złem, którego Bóg nie stworzył. Tak myślę, tak wierzę, chociaż jakby akurat może tak wiele Boże Słowo na ten temat nie, tam jakby nie znajduje, ale wierzę, że skoro Bóg jest miłością, a jednocześnie miłość jest wyborem, to myślę, że kiedy stwarzał świat i tą część, która była miłością, Jego Królestwo, które tą miłość promował, rozwijał, było też coś obok. Była też pustka, która pozwalała dokonać wyboru miłości albo czegoś innego, bo gdyby jej tej pustki nie było, to by trudno było mówić, że można wybrać miłość. I myślę, że tak samo jak nas stworzył do miłości, tak samo stworzył te byty duchowe, duchy, które również mają wolność i świadomość. Jak wiemy, niektóre z nich, z aniołów, zbuntowały się przeciwko Bogu z zawiści i przestały wybierać miłość. I poszły w kierunku tej pustki, którą tą pustkę zagospodarowały. Tam, będąc w całkowitej opozycji wobec Boga, postanowiły mało, można powiedzieć, kreatywnie, po prostu być Jego przeciwieństwem. Jeżeli Bóg kocha, one będą nienawidzić. Jeżeli Bóg tworzył, będą niszczyć. Jeżeli Bóg jest życiem, one będą za śmiercią. Jeżeli Bóg jest prawdą, one będą za kłamstwem. Jeżeli Bóg jest święty, one będą za grzechem. W ten sposób ta pustka jakby znalazła, można powiedzieć, swoją tożsamość, złą tożsamość. Stąd myślę, wierzę, myślę, czuję, że jakby pojawiło się zło. Zło, przed którym właśnie Bóg poprzez to przykazanie chciał nas uchronić. Ale wiemy, że niestety człowiek nie usłuchał się Pana Boga, że dał się oszukać, dał się zwieść, ale to był jego wybór. Może nie do końca świadom skutków, ale to był jego wybór, żeby na to zło się otworzyć. I to zło z niszczycielską siłą w nasze życie weszło, powodując ból, powodując cierpienie, powodując zniszczenie. Ta nasza natura, która była przeznaczona do miłości, niewinna, niestety stała się jakby źródłem, miejscem, w którym pojawiło się nienawiść, właśnie złość, gniew, zazdrość, egoizm, który można powiedzieć jak rak w tym przez Boga stworzonym zdrowym organizmie, jakby zaczęły się dziać różne złe rzeczy. Co gorsza, w tym wszystkim, żeśmy nawet doświadczając tego zła, tego bólu, tego cierpienia, nie wołamy do Boga. Nie wracamy do Niego odwrotnie, raczej już sami z siebie, można powiedzieć, powielamy złe nawyki, sięgamy po zło już niekoniecznie dlatego, że ktoś nam szepcze do ucha. I będąc odwróconymi do niego plecami, przestaliśmy w ogóle zwracać na niego uwagę, właściwie udajemy, że go nie ma, albo w najlepszym razie zamieniliśmy go na religię. I co gorsza, z czego pewnie sobie nie zdajemy sprawy, to ponieważ Bóg nie będzie wiecznie tolerował tego takiego dualizmu, tego mieszania się dobra ze złem, i Bóg mu wyraźnie mówi, że przyjdzie taki czas, koniec tego czasu, tego świata, który znamy, właśnie mieszania się, i że na tym, w tym momencie końca tego wieku nastąpi oddzielenie, Bóg oddzieli dobro od zła. I zło wrzuci do tej czeluści, którą nazywa piekłem, stamtąd wyjdzie, zamknie drzwi za sobą, jak nikt nie otworzy, i tam będzie 100% zła, które będzie gryzło swój własny ogon, i tam będzie ta frustracja, ten płacz, zgrzytanie zębów, i wydaje mi się, że nawet specjalnie Bóg nie będzie musiał specjalnie niczego tam robić ekstra w postaci kary, ponieważ to zło samo w siebie będzie po prostu dalej niszczyło. Ale ponieważ nie będzie tam też Boga, to nie będzie tam też życia, bo tylko w nim jest życie, więc tam będzie wieczna śmierć. Znowu zróbmy tutaj przerwę po to, żeby popatrzeć na fragmenty, które to mogą opisywać. Zacznę od 5 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział, pierwszy werset, pierwszą część tego wersetu. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie. To jest nie jedyny, ale jeden z takich fragmentów, których mówi, że przykazania dawane od Boga miały zachować życie. Są dobre, miały służyć ku dobremu. Ewangelii Jana, 8 rozdział, 44 werset, czytamy. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W Ewangelii Jana 10:10 w pierwszej części czytamy, złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, wyrzynać, zatracać. Z kontekstu też wiemy, że tym złodziejem jest diabeł. I również to, co już w kontekście nas czytamy w liście na przykład Pawła do Rzymian 6:23 w pierwszej jego części, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Bo konsekwencją grzechu, bo konsekwencją naszych grzechów, tego, że my niestety wybieramy zło, jest właśnie to, że również przy tym podziale, rozdzieleniu byśmy niestety mieli trafić tam, gdzie zło. Do tego, co Bóg nazywa piekłem. Mateusza 25, 31 i 32 czytamy. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. Przy powieści też, która czasami nazywa się o Konkolu, tam również jakby Jezus mówi o tym, że Pan pytany przez swoich sług, czy ze względu na ten konkol, który się pojawił, którego on nie sadził, pomiędzy zdrowym a siedem, czy mają pójść i go wybrać? Mówi, nie, czekajcie, do żniw. Wtedy również dokonacie oddzielenia dobrego zasiewu od tego konkolu. W objawieniu Jana 20:14 czytamy, śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, a bo jezioro ogniste to druga śmierć, bo tam nie będzie Boga. I ostatni w tej części werset z, również listu do Rzymian 3:23, gdzie czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Niestety ten problem, ta śmiertelna choroba dotyczy każdego z nas. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. I w tej jak najbardziej tragicznej, traumatycznej sytuacji ludzkości, jakiej z powodu nieposłuszeństwa, grzechu, zła się znaleźliśmy, stało się coś niewyobrażalnego. Coś, co trudno było przewidzieć, trudno było nas oczekiwać. I znowu, wyjaśniając, co się stało, trzeba zacząć od tego, że ponieważ Bóg jest miłością, ponieważ wciąż nas kocha, ponieważ ta Jego miłość jest zupełnie niezależna od naszego zachowania, ponieważ ona wypływa z tego, kim on jest i niczym nie jest uwarunkowana, to on, chociaż śmierdzimy tym grzechem i złem na kilometr, on pochyla się nad nami, żeby ze sprzejęciem, z troską, bo on wie, co trwanie w tym stanie naszym oznacza dla nas. Bo on wie, że każdy z nas musiałby tam do piekła pójść, a on tego nie chce. Chociaż to byłoby jak najbardziej sprawiedliwe, jak najbardziej logiczna konsekwencja naszych wyborów, on nie chce tej sprawiedliwości dla nas. Chcę, żeby to dobrze zabrzmiało. On nie chce tej sprawiedliwości dla nas. I postanawia nas zbawić, nie patrząc na nas, na to, czy ktokolwiek woła, bo nikt nie woła. Przychodzi na ziemię. Staje się człowiekiem, jednym z nas. Z wyglądu jak my. Ale wewnątrz to był i jest On. Chrystus, Jezus, Mesjasz, Emanuel. Jedyne dane człowiekowi objawienie żywego Boga, który zgodnie z tym, co chociażby list do Filipian mówi, był pełni natury Bożej. To znaczy, że z każdym krokiem, który tutaj zrobił, okazywał miłość. Zarówno tą miłość, która jest zwykła, którą jakby stać każdego z nas, przez to, że chciał być z nami, przez to, że nikogo nie pomijał, przez to, że Zacheuszowi powiedział, żeby zszedł z drzewa, bo chce z nim dzisiaj wieczerzać i spędzić noc, jak i również w ten sposób, który jest niezwykły, przez to, że uzdrawia, bo kocha, bo widzi cierpienie ludzi i odpowiada na nie swoim zdrowieniem. Widzi również to zniewolenie i uwalnia z demonów, z każdego rodzaju zniewolenia. Jak trzeba, to karmi tysiące. Tak jak Bóg, tak Jezus. Bo na tym też polega ta miłosna natura Boga. Każda Jego myśl, każde Jego słowo, każde Jego działanie są wyrazem miłości. Jeśli można powiedzieć inaczej, nie ma myśli u Boga, nie ma słów, nie ma działania, które nie są wyrazem Jego miłości. I na chwilę to się znowu zatrzymamy, żeby popatrzeć w fragmenty. Zacznijmy może od Mateusza 9:13, gdzie czytamy: idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Dla mnie ten fragment, słowo to ofiara, jest właśnie jakby innym sposobem powiedzenia sprawiedliwość. Dla Żyda ofiara była sposobem usprawiedliwienia się. Była czymś wynikającym z zakonu. W jakimś sensie już pewnie podchodzili do tego taki automatyzm. Trzeba po prostu złożyć ofiarę, wtedy jest się czysty. Sprawiedliwość nam to załatwia. Ale wiemy, że żaden grzech nie może być przez żadną ofiarę. Chyba, że ofiarę naszego własnego życia. Chyba, że my owszem zapłacimy za te grzechy. Ale właśnie tak jak tu czytamy, miłosierdzia chce. Bóg jest miłosierny wobec nas i tego również nas uczy. Jana 3,16 to już nawet nie trzeba chyba na rzutniku. Czytamy, aby tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ta zapowiedź zbawienia, które jest w Jezusie. I jeszcze może z Ewangelii Jana 15,9, gdzie Jezus tak mówi o sobie: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Znowu nie jedyna wypowiedź Jezusa, w której widać, że On jest miłością. Że żył miłością. Wiemy, że przyszedł na tą godzinę, żeby dać się złapać z Jego, żeby oddać się Jemu na okup. Żeby w ten sposób, wiedząc, do czego jest zdolne zło, wiedząc, że zło, tak jak czytaliśmy wcześniej, jeżeli tylko by mogło, to z chęcią zabije Bożego Syna. Ale Jezus, wiedząc o tym, gdy Go prowadzili na ten krzyż, wziął ze sobą wszystkie nasze grzechy. Wszelkie to nasze zło. I to, które popełniliśmy w przeszłości, i obecne, i to przyszłe. Wziął je na na ten krzyż, żeby, jak inny fragment mówi, stać się tym złem, po to, żeby to zło wreszcie ukarać, rozliczyć, unicestwić, zabić. Jezus, gdy umierał, do grobu wziął ze sobą nasze wszystkie grzechy i one tam zostały. Gdy powiedział, wykonało się, to wykonało się nasze zbawienie. Nie ostał się ani jeden grzech, ani jedno zło, z powodu którego moglibyśmy być potępieni, moglibyśmy być sądzeni, z powodu którego ktoś by mógł żądać kary dla nas. Nie ma. Nasze przeznaczenie przestało już być w piekło. Ale dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, nagle otworzyło się dla nas niebo. Chwała Jemu za to. Znowu trochę wersetów. W listu do Rzymian 8:1 czytamy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No to akurat jeden. Ale wiecie co? Chwała też Bogu za to, że ta historia się tu nie kończy. Ponieważ ze względu na to, kim jest Jezus i to, co mówił o sobie, że jest i to, co jego w pewnym sensie słowo, prorocy mówią o tym, kim on będzie, jest. A ponieważ on jest Panem nieba i ziemi, jest Bogiem, Panem życia i śmierci, śmierć nie może nam pomóc. Ponieważ jest święty, grzech nad nim nie może panować. Ponieważ jest sprawiedliwością, niesprawiedliwość nie może nam panować. Ponieważ jest prawdą, kłamstwo nie może nam panować. Ponieważ jest światłością, ciemność nie może nam panować. On cudownie, wspaniale, potężnie, prawdziwie i w ciele zmartwychwstał. Chwała Mu za to. On żyje, żyje na wieki. Zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, zwyciężył diabła, zwyciężył piekło, wszelkie zło, wszelką niemoc, chorobę, ból, cierpienie, zniewolenia, lęki, strachy, kłamstwo i ciemność. Zwyciężył jako pierwszy człowiek totalnie zło. Nic dziwnego, że Jego imię jest tak potężne, że zły tak się boi Jego imienia. I wiecie, ponieważ został w tym ciele wzięty do nieba, to można powiedzieć, że też właśnie nie tylko tak symbolicznie przetarł szlak dla nas, drogę do nieba. I będąc w tym niebie, teraz woła do nas wszystkich. Jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś chce, to niech przyjdzie do mnie. I niech czerpie z tego mojego zwycięstwa za darmo, ile tylko chce, ile mu tylko wiarę starczy. Spójrzmy na wersety. Objawienie świętego Jana 22:17. A duch i obrównica mówią: przyjdź. A ten, kto usłyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Inne fragmenty też mówią o tym wołaniu Jezusa, jeśli ktoś pragnie. Ta woda życia, tak rozumiem, to jest to zwycięstwo. Życie jest zawsze zwycięstwem nad śmiercią, nad złem. Więc mamy tę obietnicę. Ale Jezus poszedł do nieba. Fizycznie go z nami nie ma. Ale zanim poszedł, powiedział: nie zostawię was sierotami. Posłał nam swojego Ducha Świętego. Ducha, który myślę jest jednocześnie duchem, w sensie obecnością Ojca, jak i samego Jezusa. Który nas pociąga do Jezusa, który nas przekonuje o grzechu, o sądzie sprawiedliwości, który sprawia, że możemy rodzić się na nowo, stając się Jego dziećmi. I jako Jego dzieci, On nas, będąc naszym rodzicem, On nas wychowuje. Przede wszystkim uwalnia nas z wszelkiego zła, grzechu, z wszelkich zniewoleń, z lęków, strachów. Prowadzi nas do tej wolności, w której możemy bardziej bez przeszkód odbierać Jego miłość, a jednocześnie móc bardziej sami kochać. I wraca do tego oryginalnego planu, gdzie nas stworzył. Jakby nic się tu nie zmienia, nawet nie jest potrzebny plan B. Spójrzmy na fragmenty. Ewangelia Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. 18. zostawię was sierotami. Przyjdę do was. I to jest takie trochę dwuznaczne. Bo może oznaczać i to przyjście ponowne, o którym za chwilę, ale też może oznaczać to, że właśnie poprzez Ducha Świętego Jezus jest z nami. W jakimś sensie może o tym też świadczyć końcówka Mateusza, gdzie on mówi, ponieważ jestem z wami do skończenia świata, a jednocześnie jest to moment, w którym się właśnie żegna z nami. Ewangelia Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. O tym pociąganiu. Dalej Jana, Ewangelia Jana 16:17-18. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Gdzie zaś odejdę, poszlę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Jana 3:5. Powiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I jeden, wydaje mi się, z ważnych aspektów tego wychowywania nas przez tego naszego niebiańskiego Ojca Rodzica, przez Ducha Świętego, jest to, o czym mówił Kasper na pewno tydzień temu. I też cieszę się, że tak spojrzał na to akurat bardziej zgodnie z takim, można być oryginalnym tłumaczeniem, a niekoniecznie z tym, które najczęściej jest. Choć mi o listy do Rzymian 12:2. Ja też pozwolę sobie go przeczytać w troszeczkę innym tłumaczeniu z Biblii Toruńskiej, gdzie czytamy tak. I nie upadabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boża, co dobre i przyjemne. I wierzę, nie tylko na podstawie tego właśnie fragmentu, ale po prostu, że sam miałem tego okazję doświadczyć, że Duch Święty jest cudownym rodzicem, który przemienia nasze myślenie, nasze serca, który sprawia, że możemy myśleć, funkcjonować żyć inaczej, że On nas uwalnia właśnie w ten sposób i tu mogę się po prostu podpisać dwoma rękami i nogami, bo sam będąc zniewolony pornografią, zniewolony grami komputerowymi, też zamartwianiem się, przejmowaniem jakimiś lękami, strachami. Wiem, że to nie moja zasługa, że chociażby tu mogę stać, bo na pewno bym się nie zważył, ale no, cieszę się przede wszystkim, że nie muszę robić tych złych rzeczy, które kiedyś robiłem, nie musiałem robić. To On nas przemienia. Taki jest tego ekspertem. Jest po prostu, myślę, że bardzo to lubi. Ale myślę też, że Duch Święty oprócz tego, że pracuje z każdym z nas indywidualnie, dbając o nasz rozwój, o to uwalnianie, o to bycie prowadzonym do tej wolności, do tego zachęcania do miłości. On również, kiedy nas rodzi, to rodzi nas w rodzinie, w duchowej rodzinie. W rodzinie, która jest Kościołem. I że to jest to miejsce, to są te osoby, ci ludzie, tak jak wy, poprzez czy w których chce nas uczyć tej miłości. Bo miłość to nie jakieś tam zwroty poetyckie i tak dalej, ale to jest jakby relacja, to jest szczególna relacja. Tak? I wierzę w to, że właśnie jakby Kościół jest tym miejscem, w którym mamy się tej miłości uczyć. Jakby właśnie tak jak trochę w rodzinie, każdy z nas jest inny. Nie każdy jest, że tak powiem, w cudzysłowie, zwłaszcza na początku, miły do wejścia. Ale Bóg chce, żebyśmy uczyli się kochać. I siebie nawzajem. I również myślę, że inne porównanie, które dał apostoł Paweł z kolei do Kościoła, to jest ciało. Że jesteśmy ciałem, które jest spojone, czyli dzięki temu jest jednością właśnie poprzez tą miłość. A jednocześnie jesteśmy w tym ciele różnorodni. Każdy z nas jest inny. Ale po to, że jakby dzięki temu możemy różne funkcje w tym ciele spełniać, ale wciąż obsługujemy sobie miłością. I myślę, że to jest takie też bardzo ważne. Bardzo ważne dlatego, że to w Kościele również czytamy, że jakby przez Kościół jest objawiana mądrość Boża do tego świata. I również jakby to w Kościele są dawane dary duchowe. oczywiście wszystkie pozajemne dary duchowe są darami usługiwania. I dlatego ta miłość jest tak ważna, bo jeżeli nie ma miłości, to dary nam nie pomogą, albo mówiąc inaczej, jeżeli nie ma miłości, to nie ma daru. Być może trochę dlatego w tym jakby współczesnym kościele zachodnim mało jest tych darów. Bo tej miłości jest mało. Za mało. Tak myślę, że jeżeli tej miłości będzie coraz więcej, to w sytuacjach, w których, jak to się mówi, już nie wystarczy tych naszych ludzkich sposobów, zaczniemy wołać do Boga. Boże, ratuj. To będą się pojawiały dary duchowe, uzdrowienia, różne inne, te, które będą potrzebne. Bo one będą dla Boga naturalną realizacją tego wołania miłości. Spójrzmy na słowo. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 12 rozdział, wersety 12-13. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Dalej w tym rozdziale 28-31. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, powtórzę nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. 31. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Wiecie, czasami podziały, nie wiem, mam nadzieję, że macie świadomość, że podziały na rozdziały to nie jest jakby oryginalna część. I one nie zawsze są szczęśliwe. Na przykład tu, wydaje mi się, że nie. No to jest akurat końcówka rozdziału 12. Najczęściej tu się zadawania kończą i wszyscy mogą tak być w takim poczuciu zawieszenia, że o czym ten doskonalszy Duch Paweł tam mówi, tak? Ale wystarczy pójść do następnego wersetu, z 13 rozdziału, a czytamy tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i angielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Bardzo mój ulubiony temat, jakby jeden z ulubionych wersetów. Bez miłości dary nam nie pomogą. To miłość, bardziej w nią będziemy, że tak powiem, inwestować. Myślę, że wszystko przyjdzie, to co będzie potrzebne. I kiedy myślę o Kościele, to też myślę o jednym z jeszcze dodatkowych określeń, które ona ma. Oblubienica. Ona jest oblubienicą. Czyją? Oblubieńca. Kto jest oblubieńcem? Jezus. Kiedy jest oblubieńca, oblubienica, to znaczy, że będą razem. To również mówi o tym, że przypomina o tym, że Jezus przyjdzie. I w ciele, tak jak został wzięty na tym obłoku, tak też na nim wróci. I wiecie, dla mnie to jest, nie od zawsze tak było, ale od jakiegoś czasu jest dla mnie najbardziej, powiedzmy, dająca powera myśl i świadomość. Że tak jak ja was tu widzę realnie, tak jak mogę was dotknąć, uściskać, tak przyjdzie taki czas, kiedy zobaczę Jezusa twarzą w twarz. Po prostu odwrotnie. Nie ma nic bardziej dla mnie wspanialszego, niż móc zobaczyć Go. Zobaczyć Jego twarz jaśniącą blaskiem chwały i miłości. Zobaczyć w Jego oczach tą miłość, którą ma do każdego z nas, jej głębię, jej historię sięgającą od początku stworzenia. Poprzez zbawienie, poprzez nasze pierwsze i drugie narodziny. Musi usłyszeć, jak mówi do nas po imieniu. Że chce, żebyś byli z Nim. Móc patrzeć i rozkoszować się z Nim codziennie. Radować się Nim, radować się możliwością bycia z Nim, być w tym Jego Królestwie, które On tutaj ustanowił. By żyć tak, jak On chce. Z miłością, miłością, którą jest. By móc o niej myśleć, obmyślać, by móc ją wyrażać w słowach, by móc o niej opowiadać, by móc żyć nią każdego dnia. To jest moje marzenie. Być tam z Nim. I najbardziej niezwykłe jest to, że możemy tam być tylko dlatego, że On za nas umarł. Że to jest totalnie niezasłużone. I każdy z nas tam może być. Spójrzmy na fragmenty, które o tym mówią. Z listu Pawła do Filipian, 3 rozdział, 20-21 wersy. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciała nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Tam nawet nasze ciała już nie będą robiły wbrew. To będą cudownie zharmonizowane ciała, które będą zgodnie z zamiarem Bożym służyć tak samo miłości, jak nasz umysł, jak nasze serce. Objawienie Jana 19, 1 i 7. I tu już lądujemy. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. 7. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Maranatha, Pan Jezus przychodzi. Każdego dnia jesteśmy bliżej Jego przyjścia. I na koniec już zupełnie chciałem powiedzieć, że każdy z nas jest wpisany w tą historię. Jeżeli jesteś kimś, kto jeszcze nie zna Pana Jezusa, być może jesteś tu, bo badasz sprawę, bo się zastanawiasz, to chcę Cię zachęcić do tego, żebyś poddawał się Duchowi Świętemu, który delikatnie, ale niezmiennie będzie Cię pociągał do Jezusa. Będzie w oparciu o Jego słowo przekonywał Cię po to, żebyś mógł narodzić się Jemu na nowo, żebyś stał się Jego dzieckiem zbawionym, uratowanym również z taką pewną nadzieją na to, że będziesz z nim w niebie. Jeżeli jesteś kimś, kto już jest nowonarodzony, ale borykasz się ze swoimi jakimiś jeszcze problemami, jeżeli są jakieś grzechy, upadki, coś, co Ciebie dołuje i może tracisz nadzieję, że to się może zmienić, to trochę służąc swoim przykładem, też chcę Ci powiedzieć, nie trać wiary. Może dbaj po prostu o to, żeby być bliżej Boga. Ale to On jest świetnym tym, który nas uwalnia, który nas przemienia. I naprawdę nie ma dla Niego trudnych przypadków. I Ty też w Nim nie jesteś. I będziesz wolny, bo to jest bardziej Jego nawet pragnienie niż Twoim. Tylko trwaj w Nim. I owszem, jest potrzebna współpraca, jest potrzebne zaangażowanie, ale to jest nawet bardziej Jego zadanie niż nasze. A może jesteś kimś, kto generalnie ma poukładane życie z Panem Bogiem, który powiedzmy już nie borykasz się z grzechami, ale za to są jakieś inne doświadczenia, może ze zdrowiem, może inne, które obciążają Ciebie i powodują, że gdzieś tracisz z oczu Jezusa. To również chcę Cię zachęcić do tego, abyś się nie dał, abyś odświeżył tą świadomość tego, jaki skarb mamy w niebie, w nim. I że On przychodzi, że każdy dzień nas przybliża do Niego. I żebyśmy mogli tą nadzieją, zresztą właśnie o której Paweł najczęściej w swoich listach pisze, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy się w ten sposób podnosili, żeby nasze kolana i nasze ręce były podniesione w oczekiwaniu Jego przyjścia. Bo to będzie najwspanialsze. Tego Wam i sobie życzę, żeby radość nasza w Nim trwała zawsze. Amen. Jeżeli jeszcze macie chwilę czasu, to pomodlę się. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie Jezu, za to, że mogliśmy, Panie Jezu, w takim skrócie, ale trochę, Panie Jezu, zobaczyć Twój niezwykły, Panie Jezu, plan zbawienia, plan dla nas, jaki masz, Panie. Dziękuję Ci, że każdy w nim jest. Dziękuję Ci, że Boże, to wszystko jest dzięki Twojej miłości, począwszy od stworzenia, Panie Jezu, poprzez to, że nas zbawiłeś, poprzez to, że Panie dba, żeby to zbawienie mogło być częścią życia każdego z nas, Panie Jezu, że Ty nas uwalniasz, że w tym również jesteś prawdziwy i żywy, Panie Jezu, że nasze życie może wyglądać inaczej. I dziękuję Ci za to, że przychodzisz i że przyjdziesz i że z łaski Twojej, totalnie niezasłużenie, będziemy mogli być z Tobą, by Tobą się cieszyć bez końca. I żeby miłość Twoja w tym wszystkim i w nas, Panie Jezu, zwyciężała, żebyśmy mogli, Panie Jezu, jako Twoja ulubienica, Panie Jezu, z miłością na Ciebie oczekiwać i rzucić się w Tobie ramiona, Panie. Niech Twoja będzie zawsze chwała, cześć i wielbienie.